Halo, halo, szczęść Boże, księże Marcinie.
Cześć Boże, witam bardzo serdecznie.
Witamy serdecznie księdza Marcina Sobiecha, którego dawno nie widzieliśmy, ale już jest
Tydzień
z
czasu.
nami. Tak jest. Był w Fatimie. Zaraz też pewnie i o tym może trochę porozmawiamy. Dajcie znać, czy nas słychać i widać. Jeśli tak, to poproszę księdza o wprowadzenie modlitewne. Wszystko działa, tak więc poproszę o modlitwę.
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
W imię Boże.
W imię Boże, tak. Dziś wracamy do ojców Kościoła, ale zanim do nich, witamy serdecznie wszystkich przybywających, panią Irenę, panią Aldonę, panią Monikę Orchideę i tych wszystkich, którzy za chwilę się pewnie też zjawią. Natomiast księdza właśnie na początek chciałbym spytać o Fatimę, bo ksiądz jest świeżo po pielgrzymce do Fatimy. I tak spytam, jak było?
Coś rwie.
No właśnie, widzę, tak sobie sprawdzam, czy u mnie to rwie, zaraz zobaczę, czy tutaj płynnie chodzi. Na drugim urządzeniu. Pytałem księży o Fatimę,
No
jak.
powiem szczerze, że to była wyjątkowa dla mnie pielgrzymka, ponieważ było to też doświadczenie nowych miejsc, w których nie byłem. Że temat Fatimy mam już jakby zamknięty całkowicie. Ponieważ były miejsca, w których nie byłem nigdy, o których mówiłem, które poznawałem. Widzę, że Przemka coś za, ale chyba już wrócił.
Tak, ksiądz tutaj widzę, że jest zamrożony, przynajmniej widzę tak na podglądzie, że księdza mamy zamrożonego. Może jeszcze raz
Ja
by się.
tutaj bynajmniej dobrze widzę wszystko.
Podglądzie. Ja właśnie widzę tutaj na telefonie, patrzę, że ksiądz się, że tak powiem, nie rusza, jakkolwiek to brzmi. Napiszcie, jak to wygląda u was.
Także nie wiem, coś mamy dzisiaj, jakieś mamy
Tak.
problemy, ale chyba już jest lepiej.
Tak.
Byłem po raz pierwszy, będąc w Fatimie, w miejscowości Orei, czyli tam, gdzie pastuszkowie byli więzieni. Mogłem z innej perspektywy też spojrzeć na gubernatora tego regionu, administratora, który aresztował dzieci, którego my dzisiaj patrzymy bardzo negatywnie, a który był jednak osobą bardzo rodzinną i który musiał wykonywać polecenia. Polecenia Też po raz pierwszy byłem w miejscowości Balasar, związanej z błogosławioną Aleksandriną da Costa, mistyczką fatimską, która większość swojego życia spędziła w łóżku, podobnie jak wielu innych mistyków, jak Marta Robin, francuska, które karmiły się w sumie tylko Eucharystią, a która właśnie zabiegała o to, aby Rosja została, świat został oddany niepokalanemu sercu Matki Najświętszej i które zabiegały o to, aby właśnie, która też właśnie Aleksandrina da Costa zabiegała właśnie, żeby to orędzie fatimskie zostało poznane i ona to czyniła ze swojego łóżka, z swojego łoża, więc nawiedzenie jej domu, chodzenie pomiędzy pokojami dosłownie, gdzie w kościele parafialnym, gdzie znajduje się jej grób, to też takie doświadczenie miejsca, które jeszcze zostało, ja to wczoraj określiłem do jednego z księży wikariuszy w parafii, które jeszcze nie zostało zepsute przez pielgrzymów,
No
więc
tak.
takie jeszcze takie naprawdę bardzo rzadko odwiedzane, ale też jednocześnie powiem szczerze, że też takie doświadczenie i życzliwości, bo rzadko się zdarza gdzieś w sanktuarium, gdzie pan kościelny służy do mszy świętej w języku obcym, innej narodowości. Właśnie, więc rzeczywiście to było takie doświadczenie w pełni Fatimy, no ale również też innych miejsc związanych właśnie nie tylko z objawieniami Matki Bożej w Fatimie, ale w ogóle z samą Portugalią.
Tak, trochę księdza czasami tutaj widzowie piszą, zamraża, że tak powiem, przerywa, bo teraz ksiądz chyba znowu się trochę zamroził. To może księże, bym księdza jeszcze raz połączył z nami.
Dobrze, to spróbujmy się rozłączyć.
Dobra, dobra. I wysyłam księdzu zaproszenie raz jeszcze na spotkanie na żywo, żeby do nas dołączył. A przypomnę, że jutro się widzimy o godzinie 19:30. Spotkanie na żywo z Janem Sobierajskim, reżyserem powołanego pierwsza, druga część, reżyserem filmu o Alicji Lęczewskiej i Maryja Matka Papieża. Będziemy rozmawiali jutro nie tylko o... O, już ksiądz z nami się łączy. O, dobra. I jest teraz ksiądz elegancki, że tak powiem, to znaczy, że wtedy nie był, ale jest wszystko dobrze, tak jak być powinno.
No to dobrze, może coś tam, ponieważ ja mam też nowy internet, więc dlatego może się nie wszystko działać, ja dopiero go w sumie wczoraj uruchomiłem.
No tak, to pewnie z tego powodu. Dobrze, a dzisiaj jesteśmy już przy apologetach i proszę na początku wyjaśnić, kim są ci apologeci i czy dzisiaj też są, czy już ich nie ma.
Wchodzimy, jakby wracamy do takiej systematycznej nauki patrologii wchodzimy w taki temat, który myślę, że on dzisiaj jest w sposób szczególny, aktualny, ponieważ dotyczy jakby obrony wiary, bo apologie to są właśnie jakby teksty, które broniły chrześcijaństwa i myślę, że dzisiaj, kiedy chrześcijaństwo jest coraz częściej atakowane, kiedy coraz częściej jest właśnie jego obraz jest coraz bardziej pokazywany fałszywie. Dzisiaj myślę, że tej apologii znów potrzebujemy i warto dotknąć tej apologii w pierwszych wiekach Kościoła i w drugim wieku jakby po Chrystusie zaczęły twory autorów chrześcijańskich, które rozprawiały się z fałszywymi oskarżeniami, które były kierowane pod adresem chrześcijan, przede wszystkim przez przedstawicieli świata pogańskiego, ale również i judaizmu. Ponieważ apologia i w formie przypominały bardzo takie mowy obrończe, które były jakby wygłaszane przed sądem i zaczęto właśnie je nazywać apologiami, a jej autorów, czyli apologetami. Słowo apologia jakby mowa obrończa. I w rzeczywistości apologeci chrześcijańscy starali się nie tylko wykazać jakby bezzasadność oskarżeń, które były kierowane wobec chrześcijan, ale bardzo często też podejmowali dyskusję z szeroko rozumianym światem pogańskim, starając się wykazać jakby wyższość chrześcijaństwa nad religiami pogańskimi, ale również nad przede wszystkim też i filozofią pogańską. Kiedy mówimy o świecie pogańskim, należy pamiętać, że zarówno był to świat reprezentowany przez potoczną opinię publiczną, ale też przez kręgi, które były jakby reprezentatywne dla filozofii i dla kultury. Oraz przede wszystkim też i aparat jakby administracyjny Cesarstwa Rzymskiego. I kiedy istnienie chrześcijan zostało zauważone, wówczas oni spotkali się z taką najczęściej bardzo wrogą reakcją i pojawiały się plotki, fałszywe oskarżenia, a przede wszystkim ze strony też władz represje i prześladowania, i apologeci chcieli się jakby temu sprzeciwić. I jako pierwsi na pojawienie się chrześcijan zareagowali przede wszystkim wyznawcy religii judaistów. Myślę, że my teraz akurat w liturgii słowa, w którą się wczytujemy w czasie okresu wielkanocnego, doświadczamy tego, co właśnie, czego doświadczali pierwsi chrześcijanie, a mianowicie słyszymy na dniach wczoraj, dzisiaj o prześladowaniu świętego Szczepana, który głosi Ewangelię. Widzimy właśnie też świętego Pawła Apostoła, który jeszcze jako Szaweł i Żydzi jakby no, chcą przeciwstawić się rozszerzaniu się chrześcijaństwa, gdzie słyszeliśmy w tamtym tygodniu, jak Piotr i inni apostołowie idą idą właśnie i głoszą Chrystusa zmartwychwstałego, jak uzdrawiają na przykład w świątyni jerozolimskiej chromego od urodzenia. I Żydzi muszą właśnie się jakby temu przeciwstawić. Mm-hmm. I mało tego, chrześcijanie potrzebują właśnie takiej konfrontacji, ponieważ no, są oskarżani o wiele, wiele rzeczy. Zresztą w pierwszych dniach okresu wielkanocnego słyszeliśmy w Ewangelii, jak to rozgłosili pogłoskę, znaczy nie Żydzi, tylko że została rozgłoszona przez apostołów pogłoska, że Chrystus zmartwychwstał, prawda? Że ciało jego zostało wykradzione i Żydzi promowali właśnie tę naukę. I tutaj jakby to musi stanąć w tej konfrontacji z judaizmem w pierwszej kolejności, pierw na terenie Jerozolimy, ale również i miejsc jakby związanych z Jerozolimą, czyli związanych z judaizmem, czyli z diasporą, bo przecież chrześcijaństwo rozprzestrzenia się dużo, dużo. Też chrześcijaństwo musi stanąć w konfrontacji ze światem pogańskim. Dlaczego? Ponieważ no, musimy sobie uświadomić, że chrześcijaństwo jakby było religią, która nie miała się. My przeżywaliśmy akurat Wielki Tydzień i mówiliśmy sobie, kiedy mówiliśmy o Triduum Paschalnym, to wspominaliśmy, że właśnie w Wielką Sobotę chrześcijanie kandydaci do chrzest. I też część prawd wiary mieli podawane przed przyjęciem chrztu. Natomiast samo wyznanie wiary, o którym też bardzo szeroko mówiliśmy na naszym kanale, mieli dopiero wyjaśnione w momencie, kiedy przyjęli. Ale mówiło się o agape, mówiło się o uczcie miłości. I dla świata pogańskiego wszystko było wielką tajemnicą. Chrześcijanie nie mówili, co dzieje się na ich spotkaniach publicznych. Mhm. I bardzo było to jakby otoczone taką, znaczy no było to w ogóle otoczone tajemniczością, ale jednocześnie świat pogański dopisywał do tego, czego nie wiedział, jakby swoje wydaje mi się, chyba to by było najlepiej określić. I rzeczywiście mówiono, że chrześcijanie jakby na tych swoich wspólnych spotkaniach dokonują ogromnych orgii seksualnych, prawda? Mało tego, kiedy mówiono, że spożywa się ciało i krew, zaczęto oskarżać o kanibalizm, że oni spożywają jakby swoich członków, prawda? Czyli tych, którzy współwyznawców. Więc tych plotek i oskarżeń wobec chrześcijaństwa było bardzo wiele. Też dla jakby władzy Cesarstwa Rzymskiego oskarżenie chrześcijan było troszeczkę na rękę, ponieważ było to też jakby zrzucenie z siebie za swoje błędy. Myślę, że to mówię, dzisiaj doświadczamy tego samego, więc to nie jest jakby nihil novi, nic nowego, ale myślę, że każdy z nas, jeżeli nie czytał, to szkoda i do przeczytania, ale na pewno oglądał jedną czy drugą ekranizację powieści Henryka Sienkiewicza Quo Vadis, Dokąd zmierzasz, to mamy tam przedstawione właśnie cesarza Nerona, który oskarża chrześcijan za pożar Rzymu i ma okazję jakby scedować z siebie, zrzucić z siebie winę za swoją nieudolność właśnie na chrześcijan. I tak czynili kolejni też cesarze. Byli oskarżani i była potrzeba właśnie, aby to chrześcijaństwo było bronione. I zaczęto posługiwać się językiem, który wtedy był językiem chyba dość właśnie popularnym, czyli takim językiem, możemy powiedzieć, Cycerona, czyli językiem mów obrończych w sądzie i właśnie, czyli tekstami apologetycznymi, czyli jakby tekstami, które broniły chrześcijaństwo. I pierwsze w pierwszej połowie II wieku, a większość jakby najbardziej znanych powstaje kilkadziesiąt lat później. O ich autorach najczęściej zachowały się tylko jakby lakoniczne informacje, czasem tylko imię, na przykład Quadratus, Athenagoras z Aten, Teofil z Antiochii, Apollinaris, Hierapolis, Tacjan czy Meliton Sardes. Zresztą Meliton Sardes, ci, którzy odmawiają liturgię godzin, to dla nich jest sposób szczególny bliski, bo homilię paschalną akurat w pierwszym tygodniu liturgii godzin właśnie czytaliśmy Melitona Sardes. I wszyscy oni jakby na różne sposoby usiłowali prostować jakby błędne poglądy pogan na temat chrześcijaństwa i samych chrześcijan, jakby i usuwać jednocześnie panujące wobec nich uprzedzenia. Się apologeci traktowania ich na równi z innymi obywatelami rzymskimi i z poszanowaniem prawa. I swoje pisma właśnie apologeci kierowali do kolejnych cesarzy, do ludu rzymskiego, bądź z imienia ludzi też, którzy byli jakby reprezentantami społeczeństwa. Na przykład mamy takie teksty do Autolika, do Diogneta czy do Greków, prawda? I autorzy apologii należeli w ogóle do ludzi wykształconych i intelektualnie, musimy to powiedzieć, byli przygotowani do polemiki ze światem pogańskim. I jako że dobrze orientowali się oni w kulturze i filozofii pogańskiej, nie ograniczali się oni tylko do polemiki z błędnymi opiniami krążącymi. Rozpoczęli jakby taką rzeczową dyskusję filozoficzną. Czynili to przede wszystkim na różne sposoby i z różnym skutkiem, co w dłuższej mierze zależało też od ich zdolności literackich, choć byli przekonani o wyższości filozofii chrześcijańskiej, bo tak określano jakby religię chrześcijańską, i co starali się też wykazać przez porównanie jakby z tą jednej strony z drugą, czyli porównanie filozofii chrześcijańskiej z filozofią pogańską. Tylko znowu warto podkreślić, bo dla nas dzisiaj słowo pogaństwo ma negatywne znaczenie. A jednak, no, kiedy my mówimy o pogaństwie, to musimy spojrzeć to jako na religię, która była obok chrześcijaństwa. Mało tego, pogaństwo było przecież pewnym momencie religią wyższą i bardziej jakby, bardziej promowano. I apologeci wydobywali z kultury antycznej, mało tego, nawet z religii pogańskiej, pozytywne elementy i wykazywali jakby też większą wartość religii chrześcijańskiej. I teraz znowu musimy też wziąć te apologie, które były kierowane, zależy do kogo. Ponieważ jeżeli były to apologie kierowane do wyznawców religii judaistycznej, do judaizmu, to bardzo mocno wtedy apologie były oparte jakby na tekście starotestamentalnym, czyli wykazywano właśnie, że Jezus Chrystus jest tym, który był Mesjaszem, który był przepowiadany przez proroków, który był zapowiadany, który był oczekiwany. Natomiast w przypadku pogaństwa próbowano właśnie wykorzystać te elementy filozofii, tutaj podkreślam filozofii, i też znowu widzimy bardzo mocno na przykład nauczaniu świętego Pawła, który stanął na Areopagu, widzę, że jesteście bardzo pobożni, bo wśród bóstw, które tutaj się znajdują, znalazłem pomnik, który jest zatytułowany Nieznanemu Bogu. I dzisiaj chcę wam powiedzieć o tym nieznanym Bogu. Zaczyna mówić o Chrystusie, ale kiedy dochodzi do momentu mowy o zmartwychwstaniu, co mówią Grecy? Posłuchamy cię innym razem. I żeby dotrzeć właśnie do świata greckiego, ale tutaj znowu musimy powiedzieć jednocześnie do świata rzymskiego. Dlaczego? Dlatego, że Rzymianie byli jakby zakotwiczeni w kulturze greckiej. Tutaj musimy trochę dotknąć też takiej tej historii antycznego Rzymu, czy historii Cesarstwa Rzymskiego. I tutaj widzimy, kiedy przyjrzymy się tej historii, to zobaczymy, że na przykład Rzymianie, jeżeli był to, nazwijmy to, poważny dom rzymski, czyli dom Rzymian, którzy byli wysoko postawieni, to tacy Rzymianie musieli mieć, żeby być jakby na tym świeczniku społecznym, musieli mieć zatrudnionego niewolnika. Dlaczego? Dlatego, że ten Grek uczył Rzymianina filozofii, uczył języka greckiego, ponieważ jakby nie było w starożytnym Rzymie, możemy być zdziwieni, ale posługiwano się właśnie Greką. To, że Jezus prawdopodobnież nauczał w języku greckim hekoine dialektos. Dlaczego? Bo to był język, tak jak dzisiaj mamy, my w świadomości mamy, że językiem takim współczesnym jest język angielski. No, mimo wszystko bardziej częściej posługuje się świat językiem hiszpańskim. Nawet w Stanach Zjednoczonych, kiedy film jest nagrywany, to pierw jest nagrywany w języku hiszpańskim, a dopiero jest tłumaczony na język angielski. No ale z naszego właśnie rozumienia, że my prawie wszędzie dogadamy się po angielsku, to wtedy prawie wszędzie dogadywano się po grecku, w tym prostym języku, hekoine dialektos, czyli w takiej uproszczonej Grece języka. I apologeci właśnie wchodzą w tą właśnie w tą kulturę i muszą się w niej jakby odnaleźć. I też była grupa apologetów chrześcijańskich, na przykład Hermiasz, Tertulian, którzy jakby w filozofii i też religii pogańskiej dostrzegali żadnych pozytywnych elementów. Część była taka, która właśnie te elementy pozytywne jakby wysłuchiwała i szukała, a część jakby w czambu to potępiała. I według nich na przykład na Biblii, właśnie tutaj wspominam o Hermiaszu i Tertulianie, nie zasługiwało na żadną uwagę i nie było godne jakby potępienia. I na dowód słuszności jakby swojego punktu widzenia przytaczali liczne przykłady, odwołując się właśnie do tych zjawisk w kulturze i religii pogańskiej, które zasługiwały na odrzucenie dlatego, że były sprzeczne nie tylko z Pismem Świętym i wiarą chrześcijańską, ale również jakby z racjonalnością i czysto ludzką przyzwoitością. I ta grupa apologetów nie szukała jakby dialogu ze światem pogańskim, uważając go jednocześnie za niemożliwy i za niepotrzebny. Mhm. Więc mamy takie dwa podejścia w przypadku apologii, takiej otwartości i szukania pozytywnych elementów w świecie pogańskim czy w judaizmie, bo tutaj są jakby dwa kierunki, bądź właśnie pójście tą stroną całkowicie negatywną, czyli niewidzenie nic złego. Czy jakieś pytania może są?
Było pytanie o to, czy w Fatimie są sprzedawane zapalniczki i takie gadżety różne z wizerunkami Maryi, ponieważ ostatnio był głośny wywiad.
Powiem szczerze, że na górniak... to pytanie trudno mi jest odpowiedzieć, tak. Dlatego że ja już jestem na tym etapie, że już po sklepach nie chodzę prawie w ogóle. Jeżeli już, to szukam sklepu spożywczego, żeby kupić jakąś bułkę, czy kanapkę, czy wodę do picia. Więc nie widzę, ale wiem, że chyba każde sanktuarium, nie tylko w Fatimie, ale ma właśnie takie gadżety, gdzie mają właśnie czy to zapalniczki, czy to lat wcześniejszych naparstki do szycia, czy tudzież inne przedmioty. Ja na przykład dwa lata temu pamiętam, że byłem z grupą i odwiedziliśmy taką hurtownię, która jest jakby na... I tam jest taki, oni mają taki zwyczaj, że księdzu, przewodnikowi w jakiś sposób się odwdzięczają, no i jakieś tam dają taki gift, prawda, prezent. No i w tym gifcie otrzymałem dwa obcinacze do paznokci, rzeczywiście z wizerunkiem Matki Bożej.
No właśnie, tak.
No to, więc takie przedmioty się zdarzają. No ale co zrobić? To jest jakby ruch komercyjny, który nie zależy od sanktuarium. Przedmioty, które w tych sklepach sanktuaryjnych, które, bo tam jest kilka takich sklepów, które należą jakby do sanktuarium, to te przedmioty rzeczywiście są takie wyważone. Tam raczej można kupić stricte dewocjonalia. No i jeżeli kupiłem, to kupiłem kadzidło takie do zapachu właśnie w sklepie sanktuaryjnym. A tak to trudno mi powiedzieć. No na pewno gdzieś tam widziałem, że są skarpety na przykład z napisem Fatima, z różańcem i z wizerunkiem Matki Bożej. No mówię, ale też dość dużo takich przedmiotów jest produkowanych już nie w Portugalii, ale nawet w Chinach.
Tak jest. Tutaj pytanie od pana Mateusza, czy obrona wiary bardziej powinna opierać się na rozumie czy świadectwie życia? Czy apologetyka nie grozi zracjonalizowaniem wiary kosztem tajemnicy?
Znaczy, myślę, że przede wszystkim to, co jest najważniejsze w naszym życiu, i na co też skupiali się apologeci, to jest właśnie świadectwo. Bo świadectwo jest istotą, ale my nie możemy też jakby zakończyć naszego świadczenia, tylko mówienia o chrześcijaństwie na świadectwie życia, ale też musimy mówić. No i myślę, że na przykład taki kanał Moc Słabości, czy też wiele innych chrześcijańskich kanałów powtarzam, chrześcijańskich, takich wiernych nauczaniu Kościoła, to są współczesne jakby programy apologetyczne, które właśnie próbuj, które, poprzez które promuje się chrześcijaństwo, pokazuje się pozytywny element tego chrześcijaństwa, ale jest nauczaniem wiary chrześcijańskiej. I przede wszystkim apologie miały to zadanie, ja bym dzisiaj, bo dzisiaj nie chciałbym wchodzić w poszczególnych ojców apologetów i w ich nauczanie, tylko chciałbym, żebyśmy dzisiaj ogólnie o tym powiedzieli, bo jak już znowu się zagłębimy w temat, to będzie to dość trudne, ale myślę, że ta apologia dzisiaj, ona funkcjonuje we współczesnym świecie bardzo mocno. My dzisiaj nie mówimy o, wprost my nie mówimy o apologii, czyli o obronie wiary, ale tą apologię jakby nie było czynimy, prawda? No bo przecież właśnie kanał Moc Słabości, czy inne kanały, które promują wartości chrześcijańskie, które promują nauczanie Kościoła, które bardzo często ja też nieraz jak wsłuchuję się, wydaje mi się, że ktoś zaczyna mądrze mówić, ale słucham 2, 3, 4 minuty i okazuje się, że z tej mądrości jest, przepraszam, w cudzysłowie mówię, głupota, bo nie ma to jakby żadnego odniesienia do nauczania Kościoła. I my musimy też dzisiaj przy wybieraniu różnego rodzaju kanałów być bardzo ostrożni, żeby być wierni też tej nauce i nauczaniu Kościoła. Bo rzeczywiście mamy bardzo wielu nazwijmy to chrześcijańskich kanałów, które nie mają za wiele wspólnego z prawdą i nie mają wiele wspólnego też z doktryną chrześcijańską. I dlatego też takie nasze wyczulenie musi być większe niż powiedzmy te 1800 lat temu, czyli bardziej w XXI wieku musimy być bardziej wyczuleni niż chrześcijanie w II wieku, bo tych informacji mamy zbyt wiele chyba już, no i te informacje bardzo często są gdzieś nieprawdziwe.
Tak jest. Bardzo księdzu dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie.
Czy mamy jakieś pytania? Dzisiaj mam wrażenie, że coś nas rwie.
Tak, rwie tutaj. Właśnie widzę, że ten internet jakoś u księdza się chyba jeszcze nie dostosował do tej rzeczywistości naszej tutaj streamowania. Ale może w piątek będzie lepiej, bo tu księdza co jakiś czas zamraża.
Ale i odwrotnie ja widzę.
Aha.
Bo widzę, że też Przemek się zatrzymuje i się rusza za moment.
Tak, bo u księdza właśnie tutaj pisano, że coś jest z tym obrazem, jakiś rozmywa się, a później znowu się zmywa, że tak powiem. No.
W każdym razie może. Dostęp do internetu jest dość dobry.
Aha. Mam nadzieję, że to już taki dzisiaj tylko był problem i że teraz w piątek, jak się połączymy, już będzie wszystko w porządku. A w piątek się będziemy łączyć w ramach Ewangelii Niedzielnej.
Tak, dokładnie.
Tak. Pytań tu widzę, że innych nie było, przeglądam sobie. Tak, a zatem dziękujemy księdzu za to dzisiejsze spotkanie z apologetami. Oczywiście ten wątek będziemy kontynuować, wątek nauczania ojców Kościoła. I poprosimy, czy jeszcze tu jest takie pytanie, pojawiło się od Czarnego Adama, czy warto korzystać również z nauk tak zwanych chrześcijan biblijnych?
No nie wiem, czy słychać, czy nie słychać.
No nie słychać, a teraz księdza słychać.
O, czy warto używać również nauk z tak zwanych chrześcijan biblijnych? Ja w ogóle nie wiem tych określeń chrześcijan, prawda? Tak. No jeżeli to są chrześcijanie, którzy jakby promują naukę katolicką, no jest to nauka protestancka, no to ja bym był zawsze ostrożny.
No właśnie, tak. I tu jeszcze pytanie, czy obrona wiary w czasach
Tutaj znowu
krucjaty
mamy
była?
pytanie o krucjaty, czy była
Tak.
usprawiedliwiona. No, krucjat my mamy cztery, które znamy z historii. I rzeczywiście no, te krucjaty przede wszystkim służyły po to, aby odzyskać Ziemię Świętą, czy jakby przy niej pozostać. No, my dzisiaj widzimy też jakby niedoskonałość tych krucjat i czym było. Myślę, że gdyby Ziemia Święta była w rękach chrześcijańskich, dzisiaj ten świat wyglądałby inaczej. A to, co się wydarzyło i zdobycie właśnie przez islam świata chrześcijańskiego, jest dość trudne.
Dziękujemy za te dzisiejsze pytania, komentarze i poprosimy na koniec księdza kapłańskie błogosławieństwo.
Pan z wami.
I z duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen. Bóg zapłać wszystkiego błogosławionego i do zobaczenia najpóźniej w niebie.